Radio Wnet, poranek Wnet, 2 lipca, jesteśmy w Łodzi, jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej, dzwonimy do Warszawy, do pana premiera Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który jest posłem ziemi łódzkiej. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry Radiu Wnet.
Panie premierze, Łódź to wciąż jest, jak tutaj rozmawiamy z różnymi ludźmi z tego miasta, wciąż to jest miejsce takich niezrealizowanych możliwości rozwoju, wciąż ten sen o wielkiej Łodzi tak nie do końca, chociaż można widzieć tutaj jego ślady, ale wciąż też do końca nie jest realizowany. Pan wiele mówił w kampanii wyborczej o tym właśnie, czym powinna stać się Łódź na mapie i gospodarczej, i kulturalnej Polski.
No tak, Łódź wymaga bardziej dynamicznego rozwoju. Łódź niestety się zwija w tym sensie przecież, że w Łodzi mamy problem z tak zwaną depopulacją, czyli ze zmniejszaniem się ilości osób mieszkających w Łodzi. Łódź przestała być drugim miastem w Polsce. To jest, no, to są zjawiska niezbyt pozytywne.
Panie premierze, co w takiej sytuacji, czy jest jakiś plan dla Łodzi, czy jest jakiś pomysł, bo to chyba nie da się tego rozwiązać tylko i wyłącznie siłami samorządowymi?
No, przede wszystkim siłami samorządowymi. Samorządy w Polsce są bardzo silne. Ja przypominam, że duże miasta mają bardzo duże budżety i te budżety odpowiednio, sensownie lokowane przede wszystkim powinny służyć rozwojowi. No, w Łodzi dokonano kilka inwestycji, które nie do końca były chyba przemyślane i Łódź wymaga, myślę, trochę lepszych gospodarzy. Dlatego też liczymy na wybory samorządowe i na zmianę.
Panie premierze, jak się rozmawia tutaj, również w Łodzi zresztą, z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle z Polakami, to widać taki pewien rozdźwięk, dlatego że politycy, w tym również pan, mówią o tym, że ta ostatnia wspólna deklaracja z Izraelem, że to, co wynikło w wyniku nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, że to jest sukces polskiej polityki. Tymczasem wielu wyborców wydaje się jednak rozczarowanych. Ludzie nie do końca rozumieją, taki w powszechnym odbiorze, że wycofaliśmy się z czegoś, o czym mówiliśmy, że będziemy trwać przy tym bardzo mocno.
Panie rektorze, jeszcze wrócę do kwestii łódzkich, bo to trudno tak zamykać jednym zdaniem. Ja chciałem powiedzieć, że my przez ostatnie 2 lata bardzo Łódź wspieraliśmy, po prostu dlatego, że to się należy łodzianom. Ja jako minister kultury podjąłem wiele decyzji, na przykład najwięcej projektów europejskich, aż 10 projektów z pieniędzy europejskich, ale także one są wspomagane naszymi budżetowymi środkami, zostało zrealizowanych w Łodzi na ponad 150 milionów. Już nie mówię o mniejszych projektach, bo to też jest kilkadziesiąt milionów na kulturę, na rozwój instytucji kultury, bo Łódź między innymi jednym z kierunków rozwoju Łodzi powinna być właśnie kultura, bo tam są wielkie zasoby, filmówka, teatr wielki i tak dalej. Także bierzemy w tej chwili na współprowadzenie, czyli na wsparcie z budżetu centralnego, 2 instytucje łódzkie. Podpisaliśmy już umowę z Teatrem Muzycznym i myślę, że w miarę szybko podpiszemy z Filharmonią Łódzką. Więc jeżeli chodzi o działalność rządu dla Łodzi, plus przypominam S14, wróciliśmy do tego projektu, który nie został przez naszych poprzedników zrealizowany. Robimy także w tej chwili, już toczą się przygotowania, tunel średnicowy, bo przecież ta właśnie wielka inwestycja, jeżeli chodzi o stację kolejową, o Łódź Fabryczną, no, ma sens wtedy, jeżeli będzie tunel średnicowy. Nasi poprzednicy zrobili pierwszy krok, nie zrobili drugiego. Więc my to oczywiście robimy i Łódź dzięki temu się będzie rozwijała, ale myślę, że wymaga bardziej dynamicznego zarządzania. Troszeczkę wydaje mi się, że obecna ekipa przysnęła, jeżeli chodzi o rozwój Łodzi. Krytykowano nas za te helikoptery, tymczasem akurat w tym obszarze Łódź się też rozwija. Zakłady lotnicze 100 nowych pracowników zatrudniają, więc sami przedsiębiorcy i same spółki, także strefa ekonomiczna łódzka się bardzo dobrze rozwija, kierowana przez administrację centralną. Natomiast ja uważam, że w Łodzi przydałaby się zmiana bardziej dynamiczna. bardziej związana także z projektami, dużymi projektami rządowymi. Przypominam, Centralny Port Komunikacyjny to jest też wielka szansa dla Łodzi.
No
A
tylko
wracając do
trzeba
tego.
do tego centralnego portu komunikacyjnego jeszcze przekonać obywateli, którzy tam mieszkają.
To akurat tych obywateli, którzy tam mieszkają, to jest typowy syndrom, panie redaktorze, tak zwany NIMBY, czyli nie na moim podwórku. Oczywiście ludzie się bronią przed dużymi inwestycjami na ich podwórku. To jest zrozumiałe, ale przekonać trzeba w sposób cywilizowany, rozmawiać i tym ludziom się należą bardzo solidne rekompensaty, żeby nie poczuli się poszkodowani. Ale tego typu inwestycje no zawsze powodują to, że no ktoś musi ustąpić, bo gdzieś muszą takie rzeczy być budowane. Na całym świecie są budowane. No ja jestem zdecydowanie zwolennikiem dużego lotniska regionalnego w Polsce, a nie w Berlinie. No jeżeli ktoś uważa, że powinno być inaczej, no to nie, faktycznie nie głosuje na tych, co wolą Berlin. No. Wracając do pana pytania, bo to jest oczywiście pytanie ważne. Nie, no podejdźmy do sprawy racjonalnie. Ja akurat mam czyste sumienie, bo ja 2 lata temu mówiłem, że nie jestem zwolennikiem karania za kłamstwa dotyczące tak zwanych polskich obozów śmierci, karania więzieniem, bo jest to nieskuteczne i także zawsze wątpliwe jest karanie, postępowanie karne wobec wypowiedzi dotyczących no, wolności słowa, jakkolwiek to rozumieć. Więc za poglądy, nawet głupie, raczej powinno się ścigać mocnymi karami cywilnymi, grzywnami czy rekompensatami przyznawanymi, odszkodowaniami za naruszenie czyjejś czci czy honoru, a także pamięci historycznej. Tak to przynajmniej od początku, jeżeli chodzi o tę ustawę, uważałem. Natomiast później faktycznie myśmy przyjęli tę ustawę, ponieważ dyscyplina w polityce obowiązuje i jakieś racjonalne, wspólnotowe działanie. To był, można powiedzieć, to było działanie, które nie przyniosło nam, znaczy spowodowało dość trudną sytuację. Nie wszyscy się jej spodziewali, nie wszyscy ją przewidzieli na arenie międzynarodowej. Natomiast my z samego zapisu dotyczącego walki o dobre imię Polski oczywiście się nie wycofujemy, tylko uważam, po prostu zracjonalizowaliśmy tą ustawę zgodnie z polskim interesem, z racją stanu. I tak to należy rozumieć. Jest możliwość ścigania za szkalowanie Polski w tym zakresie. My także oprócz tej ustawy, która jest jednym z wielu środków, budujemy cały szereg instytucji, które za jakiś czas przyniosą plon. To nie jest tak, że instytucja taka jak na przykład no już ośrodek od 2 lat działający, ośrodek Pileckiego, który badania naukowe prowadzi właśnie dotyczące tych kwestii historycznych, że my będziemy mieli efekty tych działań od razu. Budowanie instytucji to jest proces, a później efekty działania tych instytucji to też jest proces. I tą ustawę też należy rozumieć jako pewien element naszej polityki obrony polskiego wizerunku. I ja uważam, że w zamian za te zmiany my uzyskujemy olbrzymie poparcie dla polskiej sprawy także ze strony Izraela. Bo ta deklaracja, proszę ją, mówię o deklaracji 2 premierów, Netanyahu, Morawiecki, Netanyahu, ta deklaracja naprawdę Polsce daje bardzo wiele. Proszę ją uważnie przeczytać i zobaczyć. To są deklaracje jednoznaczne państwa Izrael dotyczące potępienia na przykład antypolonizmu i potępienia szkalowania dobrego imienia Polski. Więc moim zdaniem uzyskaliśmy bardzo wiele i to jest wielki postęp w naszej polityce międzynarodowej i w procesie obrony wizerunku Polski na świecie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, był rozmówcą Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Proszę państwa, jest godzina 9:21. To może teraz ostatni chyba już dzisiaj fragment z Ziemi Obiecanej. Taka sobie krótka rozmowa. Trochę o literaturze, a trochę o pieniądzach. Jak to w życiu? Godzina 9:24, poranek wnet z Łodzi, z ulicy Piotrkowskiej. Jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej 77 w klubie Siódemki. Nie wiem, czy tutaj przyjdzie pani, która kieruje tym bardzo ciekawym miejscem i opowie kilka słów. Na zakończenie, jak nie opowie, to my już trochę opowiedzieliśmy. To jest miejsce, o którym śpiewał Wojciech Młynarski. A w naszym studiu dalej są goście. Pan Błażej Torański niestety musiał już pójść, natomiast cały czas jest z nami pan Jarosław Warzecha. A przede wszystkim jest z nami pani Mirosława Marcheluk-Łucka, aktorka dramatyczna i filmowa. Dzień dobry pani jeszcze raz.
Dzień dobry państwu.
Bo nie wiem, czy w tym zgiełku żeśmy się dokładnie przywitali. Grała pani u największych polskich reżyserów swojego pokolenia, u Jerzego Grzegorzewskiego, u Kazimierza Dejmka. Właściwie nosi pani w sobie tą historię wielkiego polskiego teatru.
Można powiedzieć, że tak, rzeczywiście. Że moje istnienie w teatrze jest związane z wielkością Teatru Polskiego. Nie znaczy, że ja byłam tam największa i że byłam bardzo ważna, tylko że atmosfera i to, co Teatr Polski niósł, o czym pan Tomasz Mościcki powiedział, że na to, jaki Teatr Polski był do lat 90., pracował on od początku swojego istnienia, od Bogusławskiego. I wyżyny, które osiągnął, bo tak było rzeczywiście w drugiej połowie, w ogóle w XX wieku do drugiej połowy, mimo ustroju, który był i mimo przeszkód, które były oczywiście. W dalszym ciągu zacytuję pana Tomasza Mościckiego, wraz z transformacją i wraz ze śmiercią największych naszych aktorów, Teatr Polski się zapadł.
No właśnie, a mówiono, że jest wprost przeciwnie, że to pokolenie Warlikowskiego, Jarzyny, że to są właśnie ci ludzie, którzy robią ten teatr nowoczesny, prawdziwy, demitologizujący.
Może demitologizujący, ale myślę, że nie podnoszący za bardzo jednak mimo wszystko. I ja myślę, że teatr ma misję jednak mimo wszystko. I jakby powiedzieć, może dla zilustrowania tego opowiem krótką moją rozmowę z kolegą operatorem, który powiedział do mnie parę lat temu tak. Mówi, słuchaj, czy ty zwróciłaś uwagę, że dawniej były kolejki wszędzie, w sklepach, w ogóle stały kobiety po te kiełbasę, i te, co te kiełbasy sprzedawały i kroiły. I o czym one rozmawiały? One rozmawiały o Szekspirze, o Molierze, o Mikołajskiej, o Holubku. A teraz? Która panienka kogo zdradziła, z kim, w którym serialu? Ta pouczająca historyjka mówi nam o tym, że ludzie przyjmują to, co się im daje. Jeśli się im daje coś bardzo dobrego, to oni to przyjmują i sami stają się lepsi i sami dążą coraz wyżej. Mówią piękną polszczyzną wtedy na przykład. A teraz no, z mojej strony tak to wygląda. Ja jestem trochę kasandryczna, mam taki talent, że widzę różne rzeczy, ale nikt tego nie słucha.
Pan Jarosław Warzecha.
Ja tutaj słucham tak tego, co Mirka Marcheluk mówi i przypomniałem sobie, jak to on gdzieś bywało i to pewnie jeszcze pamiętasz te czasy. Jedno pytanie. Kogo dzisiaj poza dosyć wąską grupą obchodzi to, co robi pan Jarzyna? Niewielu. Natomiast pamiętam takie czasy, no co prawda byłem wtedy uczniem jeszcze, ale pamiętam, jak była historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. Przecież to było poruszenie, nie tylko w mieście, ale i w całej Polsce.
No tak,
na
to był czas,
to był ciąg, tak. Tutaj Łucka, balkon Żeneta w Teatrze Jaracza Maciejowskiego. Przecież to były takie spektakle, które poruszały całe miasto, pół Polski. Ludzie tu przyjeżdżali z Warszawy na te spektakle. Być może, że to jest znamie czasu, że jest taka, nie inaczej.
Być może.
Ponieważ jest taka ofensywa informacyjna. Te środki różnego rodzaju są tak dostępne. łącznie z tymi serialami, że to już nie ma takiego znaczenia. Było łatwiej i było trudniej jednocześnie.
Oczywiście, że tak. I
wtedy,
to się zmienia.
Ponieważ na przykład kabaret. Kabaret był sztuką stosunkowo łatwą, bo wystarczyło kiwnąć palcem, wszyscy wiedzieli, o co chodzi i przeciw komu się kiwa.
Ale wiedzieli. Ale wiedzieli.
Dzisiaj kabaret nie ma o czym gadać. No jak widzę to, co
no
się
jak
dzieje.
No jak to, ale można się śmiać z tego, że Kaczyński jest mały.
Ja wiem, czy to jest takie śmieszne. No pan też nie jest za wielki, śmiejemy się z tego. No nie. No,
tak, ale chodzi o to, że kabarety nami, też stały się taką, przestały być mówiąc, jakby czymś oddzielnym, a stały się orężem w walce.
Przestały być czymś ważnym po prostu.
Przestały być inteligentnym.
Czymś ważnym i przestały być. Tak, chociaż ostatnio widziałem w telewizorze jakiś taki Lala Midor, jak to się nazywało, nawet nie wiem.
Lala Poland Wawrzyńca Kostrzewskiego.
O właśnie. I tam coś było, tam był jakiś taki lekki dowcip. Ale właśnie, nawiązując do tego, może to jest znamie czasu, że teatr już przestał być taką sceną ważną, taką, która decyduje o jakichś nastrojach społecznych i tak dalej. No stał się pewnego rodzaju zabawą.
Ale przepraszam, bo czasu pani jest. Wspomniała tutaj, pani wspomniała właśnie, że ten teatr był od tych lat 60. do końca PRL-u. Tutaj podała pani opinię tego krytyka, że to było pewne apogeum w rozwoju tego polskiego teatru.
To znaczy
teatru.
On powiedział o tym, że teatr polski systematycznie rozwijał się i wzrastał, że poziom jego był niezwykle wysoki. Reżyserzy, aktorzy, to wszystko było niezwykle profesjonalny, jednocześnie bardzo artystyczny. Natomiast zmienia się to piorunem, dlatego że zacytuję tu jeszcze rozmowę moją ze studentką ze szkoły teatralnej. Studentka miała lat 20. Rozmawiałyśmy sprzed paru lat. Rozmawiałyśmy o młodych ludziach i co się dzieje w tej chwili, jak to wygląda i jak oni się zachowują. O 15-latkach. I 20-letnia dziewczyna powiedziała do mnie: pani profesor, ja w ich wieku nie do pomyślenia. Czyli ta 20-letnia osoba była archeologią, można powiedzieć, w porównaniu z czasem,
czyli
który
tak
już szedł.
To idzie.
Tak szybko to idzie. Więc nie dziwota, że ja tu tak lamentuję i że słyszę, tak się tu w Łodzi to hasło dejmek, tak rzucane jest, ale kto ten dejmek, co ten dejmek, na czym to polegało, to mało kto wie i mało to kogo obchodzi. A dejmek był niezwykłym artystą. To był człowiek, który scenę słyszał. Praca z nim była może trudna, ale była bardzo twórcza, ponieważ on na przykład potrafił jednym zdaniem ustawić całą rolę. Nie trzeba było więcej i już się wiedziało, co się ma robić. Dejmek mówił, i to znowu powiemy o tym, jak mija czas i czy teatr jest potrzebny, czy nie. Dejmek mówił, teatr jest miejscem, w którym aktor uczy się istotnie mówić, a widz uczy się istotnie słuchać. Pauzę zrobiłam.
Bardzo dobrze, że pani pauzę zrobiła, to ja teraz spróbuję jednak zadać pytanie. Czy nie jest tak, w związku z tymi opiniami, na które tutaj się pani powoływała, że to pewna apogeum, ten rozwój teatru jednak wiązał się z tym PRL-owskim uciskiem i tak dalej, ale jednak państwowym mecenatem. Czy nie jest tak, że na tą wielkość pozwolił ten państwowy mecenat, który oczywiście był obarczony cenzurą, uciskiem i różnymi innymi nieładnymi rzeczami, ale równocześnie dawał możliwość tego rozwoju?
Oczywiście pomijamy przyczyny tego mecenatu, ale on był i pamiętam, że jak grałam w Marie Curie w filmie takim francusko-polskim, to aktorzy francuscy nam niesłychanie zazdrościli tych tak zwanych teatrów repertuarowych, że my jesteśmy zaangażowani, że teatr trwa, że przedstawienia przechodzą z sezonu na sezon, że jest zawsze do dyspozycji zespół aktorski, który pracuje. Także tego nam rzeczywiście zazdrościli, bo oni się zbierali na chwilę, grali, i przedstawienie się rozwiązywało.
Bo może problem tkwi w tym, że trzeba się wreszcie na coś zdecydować. We Francji jest tylko 8 aktorów etatowych, z tego co słyszałem w Comédie Française.
No tak,
teatry mają całkiem inny charakter, a u nas jest nie wiadomo jak. I tak, a z drugiej strony jest przecież Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, który właściwie i niewłaściwie staje się mecenatem różnych nie zawsze takich przedsięwzięć, na które chcielibyśmy akurat swoje pieniądze przeznaczać. Więc może trzeba się zdecydować na to, że film jest sztuką komercyjną. Kto chce robić filmy artystyczne, to na własny rachunek niech je robi. Kto chce robić komercję, niech je też robi na własny rachunek, a dotowane powinny być na przykład tylko filmy dokumentalne, takie, które dokumentują
naszą
rzeczywistość.
Na filmie się nie znam, na ten temat się nie będę wypowiadać.
Nie możemy się na nic zdecydować, także w dziedzinie teatru. Są teatry miejskie. Teatry miejskie zawsze były, tylko te sceny miały właśnie impresaryjny charakter. Więc może
to znaczy, przepraszam cię, ostatnio, to znaczy przez cały PRL nie było teatrów miejskich, były wszystkie teatry państwowe. I w momencie, kiedy w trakcie zmian, w trakcie zmian stały się także teatrami miejskimi, no różnie to wygląda i różnie to wygląda bardzo. I tak jak mówię, ja słyszę tutaj Dejmek, Dejmek, nic z tego nie wynika. Za czasów Dejmka...
Nie, to nie to pani tu pokazuje, jaki jest.
Teatr łódzki był teatrem najlepszym w Polsce. Potem, kiedy... potem się tak stało, kiedy zostałam dyrektorem tego teatru, wkrótce potem takie mieliśmy zdarzenie, że zleciała 1/3 część sufitu na foyer. Na szczęście nie było przedstawienia, nie było publiczności, nie było nawet sprzątaczki, więc a ten teatr, ten budynek był nadwyrężony mocno w czasie wojny i po wojnie szybko dość wyremontowany i właśnie jego wytrzymałość się kończyła. To znaczy z tego co wiem jeszcze od Wojtka Pilarskiego, co roku przychodzili inżynierowie, którzy sprawdzali dokładnie jak to wygląda, gdzie podczepić, co podklepać i to szło. I jak ten sufit zleciał, wtedy panowie powiedzieli, że już niestety więcej pozwolenia nie dostaniemy na funkcjonowanie tego budynku i się zrobił dramat. Ja nie jestem z lewa ani z prawa. Wtedy niestety władze Łodzi powiedziały, że skoro tak jest, to bardzo będzie pożytecznie, żeby zrobić w tym miejscu wielopoziomowy parking i będzie fajnie. A ponieważ ja akurat wtedy byłam dyrekcją, więc wydawało mi się to niemożliwe i nie do pomyślenia. Tym niemniej nie dostałam pieniędzy na remont tego teatru w Łodzi. Powiedziano mi, nie ma takiej możliwości, jest dużo innych potrzeb. W związku z powyższym wraz z panem dyrektorem Spychalskim w rozpaczy ostatecznej pojechaliśmy do Warszawy, do Ministerstwa Finansów. Pan minister patrzył na nas wzrokiem, takich zwierząt nie ma, ale dostaliśmy te pieniądze. Remont był radykalny, tak, że prasa ogólnie pisała, proszę, proszę, Marcheluk jest dyrekcją, był teatr, a teraz jest dziura. Natomiast kiedy teatr został już, ja potem, ponieważ dyrektorowanie nie jest moim ulubionym zajęciem, więc ja z tego zrezygnowałam. Natomiast wtedy, kiedy teatr był już otwierany, niestety nie dostałam zaproszenia.
I teraz opowieść o dramacie teatru musimy na chwilkę przerwać. Państwo wybaczą, ale 3 minuty rozmowy o dramacie polityki, bo musimy jako radio też, które mówi o aktualnościach, też czasem o tym mówić. W tej chwili na chwilę mamy połączenie z naszym niemieckim korespondentem, panem Janem Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, mamy trzęsienie ziemi w Berlinie. Wprawdzie nie leży on na terenie sejsmicznym, bardzo zagrożonym, ale okazuje się, że jednak jest to miejsce dość niebezpieczne. No, ten weekend był niesłychanie burzliwy. Najpierw spotkanie w sprawie migracji na najwyższym szczeblu razem ze swoim partnerem partyjnym z CSU, z Horstem Seehoferem, ministrem spraw wewnętrznych i liderem partii CSU, i oświadczenie, które wydała pani Merkel i które było przesłane do partii koalicyjnej, do SPD, także informujące o sukcesach tego szczytu, które okazały się żadnymi sukcesami, a właściwie cały szczyt okazał się fiaskiem, który jest określany mianem sukcesu. Też tak można. Najbardziej zaskakującą rzeczą było to, że w tym materiale liczącym 8 stron pod tytułem więcej porządku i sterowania w polityce migracyjnej, co sugerowałoby, że do tej pory było jakieś sterowanie i że do tej pory był jakiś porządek w polityce migracyjnej. Kanclerz Merkel, przesyłając ten dokument, napisała, że 14 państw Unii Europejskiej zgodziło się na przyspieszenie wydalania migrantów i uchodźców do tych krajów i wymienione było wśród tych także Węgry, Polska i Czechy. Czechy i Węgry natychmiast zdementowały tę informację. Warszawa kazała troszkę na siebie czekać, po czym zdementowała również. W każdym razie okazało się, że wyszło coś nie tak. Kanclerz Merkel w wywiadzie, którego udzieliła w telewizji, powiedziała, że oczywiście to było nieporozumienie, że bardzo jej przykro. Chodziło tu o wolę, że również Czesi, Węgrzy i Polacy mieli okazać wolę podpisania takiego dokumentu. Wywołało to pewne zdziwienie w Budapeszcie i w Pradze, no bo Węgry powiedziały, dobrze, z jakimi państwami spoza Unii Europejskiej graniczymy my, żeby można było tutaj mówić o odsyłaniu kandydatów do azylu, do państw pierwszych z Unii Europejskiej, do których te osoby wjechały. To samo dotyczy Czech. Inna sytuacja jest oczywiście w Polsce, bo Polska graniczy z Rosją, Białorusią i Ukrainą, które nie są to te państwa członkami Unii Europejskiej. Ale w każdym razie dokumentu takiego nie ma. Zagroził Seehofer, że ustąpi ze stanowiska szefa MSW, dał trochę czasu do namysłu. Dziś rano, czyli po nocnej, burzliwej rozmowie Niemców, wystąpił wobec prasy i powiedział, że będzie prowadził dzisiaj raz jeszcze rozmowy z CDU w Berlinie. Zdaje się o godzinie 5:00 to będzie miało miejsce, z nadzieją, że uda im dojść się do porozumienia. Na to, że się nie uda, czekają zieloni, którzy już by chcieli wejść do rządu, tworząc go bardziej nowoczesnym, bardziej lewicowym i bardziej otwartym. Co będzie w efekcie tego, nie wiadomo. Nie wiadomo też, jak się to wszystko zakończy. Wiadomo tylko, że wielką siłą na niemieckiej scenie politycznej jest AfD i CSU się obawia, i zresztą inne partie też, że sytuacja może wymknąć im się z rąk. Tak to skrótowo o sytuacji nad Szprewą.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Bogatko, prosto z Niemiec dla Poranka Wnet. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia pewnie już w czwartek.